No i tak, nie mogło tego punktu zabraknąć. Piątek, godzina 12:39, lekko spóźnieni, ale jesteśmy na odpowiedniej pozycji. Marek Jakubiak, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, witam pana, witam państwa.
Piątek przed pierwszą, rozmawiamy o polskiej polityce. No, dzisiaj koniec kampanii wyborczej, a pan prezes w ceglanej marynarce, w białej koszuli, co może nam powiedzieć? Jaka była ta kampania?
A, bardzo brutalna. Nie podoba mi się to. Trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób, szczególnie w przestrzeni publicznej, ujednolicić dostęp do zewnętrznych ośrodków reklamy, bo w Warszawie na przykład mieliśmy wszystko praktycznie poblokowane, czyli Platforma Obywatelska i Lewica oraz Hołownia mieli dostęp do wszystkiego. Sprytny zabieg zrobił pan prezydent Warszawy, blokując tyły autobusów swoją reklamą i udostępniał tylko swój czas, że tak powiem, antenowy swoim. No, po prostu cyrk na kółkach.
No, w Warszawie taka. Faktycznie dominują plakaty polityków Koalicji Obywatelskiej.
Tak, i to jest zamierzony cel. A poza tym muszę państwu powiedzieć, że nawet te prywatne, nie wiem, nie chcę tutaj domniemywać, ale proszę państwa, ceny poszły o cztery razy do góry po prostu w niektórych miejscach, więc
kampania.
Powiem, że Warszawa była trudna. Natomiast ci na przykład, którzy prowadzą w ogóle życie polityka, to powinna być jedna wielka kampania, nie powinno być w ogóle kampanii wyborczej. Każdy powinien wiedzieć, na kogo głosuje. No, mi się wydaje, że te ostatnie takie pokazywanie kandydatów, no chyba tych, których nikt nie zna. Natomiast ci kandydaci, którzy już paru lat są w polityce, w tej kampanii nie powinni brać udziału, tylko powiedzieć, jesteśmy tu i oni powinni mieć swoją markę, swoich wyborców. To jest takie marzenie Kukiz 15 o JOW-ach, o ustabilizowanej sytuacji wyborczej. Mamy swojego kandydata i na niego tutaj stawiamy, tak? I on ma nasze zaufanie, on jest naszym reprezentantem.
A jak pana rozpoznawalność, jak osobista relacja z wyborcami, jednak trochę innymi, bo kiedyś pan startował z Kukiz 15, teraz Prawo i Sprawiedliwość, to jednak dość podobne, ale czasami różne kręgi wyborcze.
Wie pan, no, nazywa się Prawo i Sprawiedliwość partią socjalistyczną, to złośliwcy tak mówią, natomiast 99% wyborców Prawa i Sprawiedliwości to są narodowcy z krwi i kości. To są ludzie, którym patriotyzm, dla których patriotyzm to jest poduszka podczas snu. No i ta Polska i tak dalej, to wie pan, to jest wspólny mianownik dla nas wszystkich, nie? To jest tak, że ja nie muszę udowadniać swojego patriotyzmu. Wszyscy słuchacze Radia Wnet z całą pewnością znają moje poglądy, bowiem ja, panie redaktorze, już ładnych parę lat, prawie 10 lat udzielam wywiadów w Radio Wnet i nie ma sprzeczności w mojej retoryce. Jest jeden cel, jest tylko jeden sposób na dojście, działalność na rzecz Rzeczypospolitej i jej wielkości. Nie ma innych celów.
Kiedy był pan w Sejmie, zajmował pan się między innymi obronnością, między innymi stanem polskiej armii. No to ta końcówka kampanii była pod tym względem gorąca. Odejście dwóch generałów, szybka nominacja kolejnych. Parę dni minęło, jak pan to ocenia, te wydarzenia z początku tygodnia?
Od razu to źle oceniałem i dziś źle oceniam, bowiem generał to jest trochę coś więcej jak wiceminister czy minister. No, generał to jest godność, którą się nosi w plecaku każdy żołnierz od małego, czyli od szeregowca. I jeżeli to jest tak, że generałowie teraz mówią, że oni nie chcieli brać udziału w kampanii wyborczej, to znaczy, że mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy nie w tym świecie żyli. Niby tak powinno być, bo przecież Konstytucja określa wyraźnie rozdział polityki od wojska, dlatego jest prezydent naczelnym wodzem i dlatego bezpośredni nadzór sprawuje nad armią, żeby chronić od tej bieżącej rąbanki politycznej. Natomiast nigdy bym nie wpadł na to, że generał może w tą rąbankę samemu wejść. Po co, pytam, po co? Ale niestety, muszę to powiedzieć, niestety z wielką przykrością, pan prezydent jest też temu winien. Dlatego, że wtedy, kiedy panowie generałowie dali ognia po całości, z rakietą, która przeleciała, bo to nie minister odstrzelania jest do obiektów nierozpoznanych nad terytorium Rzeczpospolitej i wrogim nam, a generałowie. I od tego mają cały aparat wojska, z bronią włącznie. I wtedy, kiedy... Ale ja już nie mam nawet pretensji o to, że ona przeleciała, bo to było zaskoczenie nawet dla NATO. Dla Amerykanów też było zaskoczeniem, a tu by trzeba było szczeble decyzyjne NATO i tak dalej, żeby obiekt zestrzelić. Ale proszę państwa, żeby nie zakazać, czy też nie wprowadzić w życie poszukiwania tej rakiety, wystarczyło śmigłowiec z termowizją puścić. No, ta rakieta była gorąca przez jakiś okres czasu. Więc myślę, że po prostu zwyczajnie ktoś udał ognia i tym ktośem był właśnie między innymi generał, który w tej chwili dymisję złożył. A wtedy, kiedy Błaszczak chciał minister go zwolnić, pan generał stanął za generałem.
Czyli pan prezydent
stanął za generałem. A dzisiaj, panie prezydencie, podziękował panu ten generał właśnie.
Myśli pan poseł, pan prezes, to był przypadek? Ta data, że na te cztery dni przed...
Przypadek.
No może
chyba
przypadek.
Ja sobie przypominam 16 rok natychmiast, kiedy TSUE jakiś tam wyrok na temat sądów wydawał i Gazeta Wyborcza 24 godziny przed opublikowaniem tego wyroku już znała ten wyrok i go opublikowała. Taki sam przypadek był teraz, wie pan? Taki sam przypadek jest z Banasiem. Same przypadki, panie redaktorze. I zawsze gdzieś z tyłu stoi Donald Tusk ze swoimi tam knechtami, którzy latają i knują, tylko podpuszczają ludzi na ludzi, dołki kopią w ministerstwach, w kasie, to w Ministerstwie Obrony. Mało tego, to przecież jeszcze u kukuły knuje, no. W dowództwie generalnym rodzaju sił zbrojnych, no. I no po prostu mamy dywersanta na tyłach i musimy o tym wiedzieć. To kiedyś to nazywano piątą kolumną, no dzisiaj możemy nazwać to knechtami tuskowymi, którzy po prostu zwyczajnie niczego innego nie robią, tylko knują, bo oni chcą osłabić Polskę. Zresztą, panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie na ten temat. Niech pan zobaczy, w jakiej sytuacji, jaka odpowiedzialność tych generałów jest za Polskę. Jak oni mogli bronić Polski, nie wyobrażając sobie sytuacji oto takiej, że mamy dzisiaj wojnę w Izraelu, mamy dzisiaj konflikt jeszcze niezakończony w Gruzji, mamy Karabach, mamy Ukrainę, wojnę kinetyczną, mamy Białoruś i kto wie, co się za chwilę stanie, bo Rosjanie zaczęli się na potęgę zbroić, a panowie generałowie, zamiast wzmacniać władzę i pilnować bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, focha strzelają i mówią, no nie będziemy już generałami, no naprawdę.
Knechci Tuska chcieli wysadzić wybory, to był taka rozpisany plan, żeby poprzez tą armię wpłynąć na wynik wyborów, osłabić poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości?
Dzięki Prawu i Sprawiedliwości to jest 130 tysięcy wyborców. I wyborców, którzy są dzisiaj w nieprawdopodobny sposób, w ogóle niewyobrażalny wcześniej sposób, dozbrajani. Żołnierze są szczęśliwi z tego powodu, żeby nie było. Jak ja rozmawiałem z żołnierzami z 14, 5, 15 i 16 roku, to oni mówili, że im wszystkiego brakuje. Dosłownie wszystkiego. Nawet pakietów osobistych im brakowało. I w sytuacji takiej, kiedy ci żołnierze dzisiaj widzą wyraźnie, że armia jest takim pępkiem trochę świata Prawa i Sprawiedliwości, to oni będą występowali przeciwko? No nie. Ja myślę, że to paru generałów, paru starszych oficerów, którzy mają focha, dlatego że ewakuacja Polaków z Izraela została przeprowadzona przez dowództwo rodzaju sił zbrojnych, a nie szefa operacyjnego. I ot cały problem. No naprawdę pogniewali się. No naprawdę wiaderka, panowie, ale jestem strasznie zawiedziony, bo ja myślałem, że Andrzejczak jest naprawdę poważnym człowiekiem. Myślałem, pewnie jest, tylko dlaczego dał się podpuścić na litość boską, no?
To teraz przejdźmy na gospodarkę. To druga pana pasja i drugie pole działalności. Podał pan parę dwa dni temu, że Bloomberg podaje, że kolejna kadencja PiSu to mogą być kłopoty dla Unii Europejskiej. Inny amerykański publikator The Spectator pisze, że Polska może zabrać Niemcom koronę, jeżeli chodzi o kraj, który jest najbardziej uprzemysłowiony, który produkuje najwięcej w Unii Europejskiej. To też jest wymiar tej kampanii wyborczej.
Ależ oczywiście. To jest w ogóle, my mówimy o podstawie pewnej. To, że Polacy są wspaniałym narodem, nie muszę Państwu mówić, bo sami być może trzeba to uświadamiać tylko z tego punktu widzenia, że mamy parę stacji radiowych i telewizyjnych, które robią wszystko, żeby powiedzieć, że jesteśmy do niczego. Po prostu nie nadajemy się do niczego. Jesteśmy psujami, nie potrafimy pływać, jeździć, w ogóle pijakami jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. I brudasami na koniec. To jest, proszę Państwa, definicja Polaka głoszona przez TVN. Natomiast według mojej oceny, a jeżdżę trochę po świecie, wierzcie mi Państwo, zawsze wracam do czystego, uśmiechniętego kraju, w którym ludzie są bardzo uporządkowani emocjonalnie i uporządkowani fizycznie. Nie ma śmieci na ulicach, ludzie są zadbani, nie ma pijaków po rowach porozwalanych i tak dalej, i tak dalej. Wróciłem niedawno, bo w sumie 3 miesiące temu ze Stanów Zjednoczonych. Nie będę Państwu opowiadał, co się w centrach miast dzieje, bo na wymioty wam by się zbierało. Więc mamy do czynienia z jakimś cywilizacyjnym rodzynkiem, który jest wyjątkową perełką w Europie. Jedźcie sobie do Brukseli i zobaczycie, o czym ja mówię. Śmieci na ulicach są po kolana czasami. Więc szczerze powiem, oczywiście, że zazdroszczą, a szczególnie Niemcy, dlatego że proszę Państwa, na przykład Tesla pod Berlinem postawiła fabrykę, bo Niemcy im powiedzieli, że Polaków tu sprowadzimy do pracy. Czyli inaczej mówiąc, nie postawili fabryki w Polsce. Dziś by już tu u nas postawili tą fabrykę. Postawili pod Berlinem, ale Polacy nie chcieli przyjechać. Więc produkcja praktycznie nie ruszyła z miejsca. Więc zobaczcie, o nas, o Polaków, już się bije świat. Dlatego, że my w całym tym pakiecie idiotyzmów europejsko-światowych jesteśmy jedynymi normalnymi. Do tego dołączy niebawem. Zobaczycie, jak tylko ten gałgan, Rosjanie zabiorą do siebie tego gałgana Łukaszenkę, to piękny naród białoruski do nas dołączy. No i muszą się rządy zmienić na Ukrainie, żebyśmy mogli z Ukraińcami sobie prosto w oczy patrzeć.
Patrzę ja z kolei na sondaże. No i tak, albo będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość z jakąś koalicją, może z Konfederacją, a może z kimś tam innym, może sobie dobierze, ale też jest inny wariant na stole możliwy, że opozycja od pana Zandberga po pana Petru stworzy rząd.
No i co to za rząd będzie?
No ja nie wiem, jaki będzie. Na pewno będzie kolorowy. Na pewno będzie tam bardzo dużo różnych opinii. Na pewno będzie.
Oczywiście. Gdzie ministrem finansów będzie ten Mencen. Zastępcą jego będzie Petru. Pani Szolging-Wielgus będzie ministrem do spraw ochrony praw kobiet, bo i taki pewnie będzie. Potem Zandberg pójdzie do urzędu, do Ministerstwa Polityki Pracy Socjalnej, a MON-em, proszę Państwa, będzie się zajmował Braun albo jakiś inny ciekawy człowiek, nie daj Boże, Siemoniak. I tym, proszę Państwa, politycznym zoo będzie dowodził pół Polak, pół Niemiec, Donald Tusk, który przez pierwsze 3 miesiące nie będzie nic innego robił, tylko gasił pożary. Jak już się pożrą, jak już porozdzielają sobie, bo oni tak mówią ciągle o tych stanowiskach, proszę Państwa, zobaczycie, co się będzie działo, jak nie daj Boże ten scenariusz by się realizował, jak się będą darli o stanowiska i o kasę. Ci ludzie, którzy mówią, że umowy śmieciowe powinny być zlikwidowane, sami je stosują w powszechnej metodologii.
Tak, może będzie, ale może antypisizm ich scali, panie prezesie. Może będzie tak, że oni tak bardzo was nie lubią, że nawet Adrian Zandberg w Ministerstwie Finansów z Ryszardem Petru wspólnie będą układać ustawy i połowa ustawy będzie socjalna, a druga połowa będzie liberalna i będą składać takie projekty do kupy.
Nie ma tak. No, to jest rządzenie państwem, to nie jest prosta, to jest jedna wielka fabryka, no, to jest jedno wielkie przedsiębiorstwo, to jest taka spółka państwo polskie i musi być premier, który potrafi zarządzać. Premier, który nie męczy się w poniedziałek po 4 godzinach pracy i czeka do środy, żeby wyjechać do domu. To nie o takiego premiera chodzi, tu chodzi o robokopa, a powiem, że jeżeli chodzi o Morawieckiego, on postawił tak wysoko poprzeczkę, że ja słowo honoru państwu daję, ja na firmamencie polskiej polityki nie widzę zastępstwa. Naprawdę nie widzę. Nigdzie. Ani w PO, ani w PiS-ie. Nigdzie nie widzę zastępstwa. I sami przyznajcie, zresztą zobaczcie, co mówią pracownicy URM-u. No Robocop po prostu nie śpi. Więc to my mamy dzisiaj takiego premiera. I niech ten premier dalej rządzi, dopóki mu sił starczy. Dlatego, że też oczywiście człowiek ma pewien zasób. Natomiast chodzi o to, żeby nie przeszkadzać. Ja trzymam kciuki za Zjednoczoną Prawicę. Wszystko zrobię, żeby Zjednoczona Prawica wygrała. Dlatego, że od lat nie mieliśmy rządu, który nie sprzedaje, a buduje. Ja pamiętam tą kartkę w Urzędzie Pracy. To było na Broszka w Urzędzie Pracy. Kartka na drzwiach. Pracę za granicą załatwia pokój 300 ileś tam. To proszę państwa, za nasze pieniądze drenowaliśmy naszych ludzi na zagranicę za Donalda Tuska. To tak się nie godzi. Tak 2,5 miliona naszych sreber pojechało do krajów zachodnich budować im PKB, ale już ludzie nie chcą tam jeździć. Więc podwyższanie średniej płacy, budowanie godności narodowej powoduje, że ludzie chcą tutaj pracować. No i to jest głównie problem, bo do tego, jak jeszcze nałoży się proces inwestycyjny, Tusk jedyne, czego jeszcze nie powiedział, to to, że zamierzał CPK pobudować. A tak to przecież już i ten tunel pod Świną, ten na Mierzei Wiślanej, przecież on marzył od podstawówki o tym, tylko czasu mu nie starczyło. No po prostu mamy z przebierańcem do czynienia i nie warto go poważnie traktować.
To jeszcze jedno pytanie, panie prezesie, o trzecią drogę, bo niektóre sondaże pokazują, że to może być taki czarny koń wyborów, że trzecia droga może zająć trzecie miejsce. No i panowie Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u. Co to jest za koalicja i czy to jest tak, że ona może wywinąć numer na ostatniej prostej kampanii wyborczej?
Trzecia droga, ja się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby na Hołownię głosować. No, na litość boską, jakie poglądy ten człowiek ma? No, czy ktokolwiek się zastanawiał, jakie ten człowiek ma poglądy? Bo on ma poglądy dokładnie takie, jakie mu emocje podpowiadają w danej chwili. Rozumiem PSL, to wszyscy wiemy, jakie oni poglądy mają. Natomiast Hołownia, kto to jest w ogóle? Skąd on się wziął? To już lepszy Petru był, na litość boską, bo to jest ten sam kanał wejścia w politykę. Wchodzi od razu, ma 17%. To samo z Petru było. Dziś Petru się doprosił, że tak powiem. Natomiast kto to jest, pytam, żeby na niego głosować? Jak można w ręce takiego człowieka oddawać losy Rzeczpospolitej? Każdy głos Polaka to jest 1,38-milionowa część tego narodu. Jak ten głos można poświęcić na kogoś, kogo się po prostu nie zna i nie wiadomo, co zrobi, bo nie wiadomo, co zrobi. Dziś Hołownia to jest oddanie głosu na Tuska, nie mam w ogóle cienia wątpliwości. Oddajesz głos na trzecią drogę, to tak jakbyś na Tuska głosował.
No to na koniec naszej rozmowy ostatni punkt tej kampanii taśmy Mariana Banasia. Słyszał pan poseł, czy jeszcze nie?
No słuchałem, no.
Zdziwiony?
Myślę, że Marian Banaś sam się podsłuchiwał.
Tak, dostarczyli to pracownicy NIK-u podobno. No ale to, że Marian Banaś ma ambicje, żeby zarządzać z tylnego siedzenia Konfederacją, no i pokazywać kto, gdzie ma robić jaką koalicję, ciekawe.
Myślę, że Konfederacja ma problem, bo jeżeli tak to się robi, to w takim razie oni powinni wezwać swoich zwolenników, żeby nie głosowali na tego gościa, dlatego że według w ogóle chyba, ja bym tak powiedział, że utracił zaufanie. No po prostu tatuś synkowi kazał zdobyć immunitet. Albo cię wsadzą, albo będziesz miał immunitet. Więc te dość poważne zarzuty prokuratorskie, które są kierowane przeciwko tejże rodzinie, widać wyraźnie, że są dość istotne. Natomiast to, co ja widzę, tę obrzydliwość, te wyroki, pamiętacie państwo, ja na początku tego programu mówiłem o tym, że to jest jedna wielka sitwa europejsko-polska, że w tej sitwie załatwia się za kurtynami sprawy, ale nie w sposób oficjalny taki, że nie knucie. Pamiętacie sądy, to samo. Najpierw się dogadywał Tusk gdzieś za kuluarami, potem powstały stowarzyszenia sądowe i tak dalej. W knucie armii, knucie w NIK-u, wszędzie. Po prostu no, działają skurczybyki zawodowo. No.
działają i tak będą działać, no ale są koniec końców wybory, a wybory trudniej się ustawia niż takie zakulisowe gierki. Marek Jakubiak, kandydat do Sejmu, Warszawa, to jest okręg 19.
19.
Pozycja 8, 19.
Warto poszukać na liście.
8, to trochę nie jest tak daleko. Marek Jakubiak, 8, lista Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa. A niezależnie od tego, co się wydarzy, my się widzimy za tydzień, w przyszły piątek.
To już, panie redaktorze, się tradycją pomału staje, bo ludzie po prostu na ulicach mi mówią, słuchamy Radia Wnet.
O 12.30 i słusznie trzeba. I o 12.30, i o 12, i o 13, bo zaraz będą wiadomości. Jakub Duszak już jest, będą dobre wiadomości. A my, pana posła, pana prezesa...
Idźcie państwo do wyborów. Do wyborów. Walczcie o Polskę, proszę.
15, a w Warszawie pozycja 8. Marek Jakubiak, dziękuję bardzo.
Bogiem.
A teraz czas na serwis informacyjny. Kończymy Kurier Samo.